Słowa Ewangelii według świętego Marka. Podeszli do Jezusa synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Ale Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy to usłyszało 10 pozostałych, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców, uciskają narody, a ich wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami. Ale kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Jezus idzie do Jerozolimy ze swoimi uczniami w Ewangelii według świętego Marka. I naucza ich po drodze, już po raz trzeci, krótko przedtem, zanim przyszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, mówił o swoim cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu. I w tym kontekście przychodzą oni obaj i zadają mu pytanie, prośbę właściwie, wyrażają Jezusowi, jak to było zwyczaju w szkołach rabinackich. Uczeń pytał, nauczyciel odpowiadał. Tym razem jednak nie jest to pytanie, a prośba. I nie dotyczy wiedzy, mądrości na życie, której naucza Jezus. Nie dotyczy także i jego misji, którą objawiał swoim uczniom. Ale ci dwaj są zajęci w tym czasie swoją karierą w gronie Jezusa. Spodziewają się, że Jezus, Mesjasz, według powszechnych wyobrażeń przywódca narodu, wskrzesi państwo Dawidowe, obejmie władzę w Jerozolimie, pokona pogan, Rzymian okupujących ziemię obiecaną i chcą zapewnić sobie najwyższą pozycję obok Jezusa, Króla, ale nie słuchali dobrze i nie docierało do nich to, co Jezus mówił o swojej władzy i o swoim królowaniu, że Jego władza to władza służby, służby życiu ludziom i że ofiaruje swoje życie, aby inni mogli żyć. I to jest kariera, którą w oczach Boga robi Jezus, Mesjasz, czyli namaszczony przez Boga. I tak w oczach Boga, w oczach Ojca jest wielki, bo jest wielki służbą ludziom, całym swoim życiem, ofiarą ze swojego życia. Oni natomiast działają według wyobrażeń i kryteriów wielkości tego świata. I jak Jezus im potem powie, władców narodów, ci władcy muszą bez przerwy udowadniać swoją władzę i swoją moc, ale udowadniają to nie w służbie dobru życia, ale w dominacji nad innymi. To nie jest królowanie Boga w sercach ludzi i to nie jest królowanie Jezusa, w jego misji zbawiania ludzi, ratowania ludzi. Oni tej lekcji jeszcze nie zrozumieli, ani jej nie usłyszeli właściwie i zajęci są swoją karierą według kryteriów świata. Jezus mówi im, że nie wiedzą, o co proszą. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? To znaczy, czy możecie przyjąć mój los? Kiedy będziecie tak blisko mnie, chcieli być blisko Jezusa, po lewej i prawej stronie, tam gdzie zasiadają najwyżsi urzędnicy w strukturach władzy tego świata, obok króla, oni jednak nie zrozumieli i nie usłyszeli, że los Jezusa to los cierpienia, ofiarowania życia za życie innych. I gdy dojdą do Jerozolimy, tak właśnie Jezus obejmie władzę. Władzę nie nad strukturami tego świata, ale władzę nad sercami ludzi. Czy możecie również przyjąć chrzest, którym będę ochrzczony, mówi Jezus. Obmycie, chrzest. O czym Jezus mówi tutaj? Mówi o obmyciu chrztem krwi. Jego krew będzie wylana w ofierze krzyża i oczyścić będzie mogła tych, którzy potrzebują przebaczenia. To jest prawdziwy chrzest. Kielich, który podaje mu Ojciec. Cierpienie nie jest dla cierpienia w życiu Jezusa, ani Jego śmierć dla umierania. To misja. Misja służby życiu ludzi, ratowania życia. I tylko tak cierpienie i śmierć nabiera sensu w historii zbawienia, którą prowadzi Bóg. Kielich, czyli los, który Jezus przyjmuje z ręki Ojca. I gdy będzie się modlić o grodzie Getsemani w noc przed swoją śmiercią, będzie mówił Ojcu, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Jezus pokaże, że człowiek może wyrażać Bogu to, czego chce, a chce żyć, a nie umierać. Pokazał Jezus ludzką stronę Boga, ludzką naturę. Niech odejdzie ode mnie ten kielich i powiedział wówczas dalej w tej modlitwie, ale nie jak ja chcę, ale Ty. Przekroczył lęk śmierci i ofiarował Bogu jako człowiek, Ojcu swemu, swoją wolę. Nie chcę cierpieć, ale nie jak ja chcę, ale Ty. To jest wielkość, której nic nie może przewyższyć. Wielkość człowieczeństwa, którą pokazał Jezus. I do tej wielkości prowadzi swoich uczniów, aby idąc za Nim, nauczyli się iść tak przez życie i tak dochodzić do swojej wielkości. Przyjąć swoje życie jako służbę, służbę życiu. Jezus będzie umierać nie po to, żeby przestać istnieć, ale po to, żeby zmartwychwstać. Tylko takie życie zmartwychwstanie. I to zmartwychwstanie już na zawsze, do życia nieprzemijającego. To jest wielkość, którą pokazuje Jezus, to jest wielkość człowieka, której uczy swoich uczniów. Być z Jezusem oznacza wspólnotę życia z Nim, picie kielicha, który On ma pić z ręki Ojca i przyjęcie chrztu, którym On ma być ochrzczony, chrzest ofiary życia za życie innych. Oba te wyrażenia, picie kielicha i obmycie, chrzest, wyrażają cierpienie i śmierć, ale nie ku unicestwieniu, ale ku wiecznemu istnieniu. I tak stają się nie tylko nadzieją dla wszystkich, którzy cierpią i zapadają się w bezsens cierpienia własnego życia i którzy umierają z lękiem i przerażeniem ciemności śmierci. Jezus daje nadzieję i jest źródłem mocy życia, szczególnie wtedy, kiedy życie wycieka z ludzi i kiedy zaczynają mieć przed oczami ciemność umierania. To nie tragiczne koleje losu, ale misja zbawienia, zlecona Jezusowi przez Ojca. I jeśli ktoś w Niego wierzy i tak idzie za Nim, i przyjmuje jego kryteria wielkości w swoim życiu, a nie kryteria świata, czyli zasiadanie ponad wszystkimi, dominowanie nad życiem innych, ale służenie życiu. Ten dochodzi do takiej wielkości człowieczeństwa, jaką Bóg objawił w Jezusie, swoim jednorodzonym Synu. W nocnej rozmowie z Nikodemem w Ewangelii według świętego Jana, w 3 rozdziale, Jezus objawia Nikodemowi, przedstawicielowi elity ówczesnego Izraela, członkowi Sanhedrynu, Najwyższej Rady, objawia swoją największą tajemnicę, po co przyszedł na ten świat i że gdy będzie właśnie tak wywyższony, w służbie oddając swoje życie, pijąc kielich cierpienia do końca i będąc obmytym we własnej krwi, chrzest krwi na krzyżu. I jak Jezus mówi, kiedy będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. I tak Jezus będzie dominować, będzie Panem i Królem, ale nie tym, który uciska narody i poszczególnych ludzi, jak ci, którzy według schematów ziemskich, politycznych, gospodarczych i wszelkich innych sprawują swoją władzę, ale na sposób Boga. Jezus ma boską władzę i tak jest królem właśnie. Uczniowie Jezusa nie zdają sobie sprawy z tego, że Jego zwycięstwo, Jego władza nad ludźmi i światem nie ma charakteru ludzkiej, ziemskiej władzy. I dlatego odważają się przyjść ze swoją prośbą. Ci, którzy należą do najbliższego grona Jezusa, On im mówi, że to się stanie. Mimo, że nie wiedzą, co proszą. Kielich, który Jezus będzie pić, oni będą też pić. I chrzest, który ma przyjąć, będą również tym chrztem ochrzczeni. Czyli będą w swoim życiu wreszcie kiedyś tak wielcy jak Jezus, kiedy wreszcie zrozumieją po Jego cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu, że to jest również ich droga. Droga spełnienia ich życia i droga błogosławieństwa dla ludzi, którzy ich spotkają. I wtedy będą mieli swoje miejsce od Boga, to, które im przygotuje. Nie muszą o to miejsce rywalizować z kolegami, apostołami, którzy oburzają się na nich, ale niewątpliwie i w nich także drzemała ta nadzieja, że będą wielcy z Jezusem, wielcy Jego władzą, ale władzą według kryteriów ludzkich, że obejmie władzę w Jerozolimie, podczas gdy przeżyją Jego cierpienie i śmierć w tym mieście, że nie obejmie władzy i nie założy państwa, wskrzeszając dawne czasy świetności Dawida i Salomona, ale objawi się świetność Boga, nie ludzi, w Jezusie na krzyżu, w Jego kielichu i chrzcie. I gdy to zrozumieją, Piotr, Jakub, Jan i inni staną się do Niego podobni na swoich drogach. Co więcej, przejmą Jego misję, gdy On odejdzie. Pójdą na cały świat i będą świadkami na sobie samych takiej wielkości, która nie zależy od ludzi, od struktur władzy tego świata, od nominacji ludzkich. To nie jest wielkość, którą ludzie dają, a potem mogą odebrać i upada się w nicość ze swoją wielkością polityczną, gospodarczą, społeczną, wszelką inną, zawodową. Ta wielkość nie jest w zasięgu ludzi i nie można jej utracić, jeśli jest się na swoich codziennych drogach podobnym do Jezusa. Jakub i Jan chcą w tej Ewangelii zakulisowo, w skrytości przed innymi, zapewnić sobie pozycję wielkości władzy ponad innymi, cieniu w świetle Jezusa. Jezus natomiast uczy ich, że źródłem i podstawą Jego władzy jest służba ludziom. Służba dobru ich życia i to służba ofiarna ze swojego życia. Tak Bóg zapowiadał kilka wieków wcześniej, w czasach wygnania babilońskiego, przyjście ostatecznego proroka i zbawcy, którego imię brzmiało Sługa Boga. To jest imię, które powinni mieć uczniowie Jezusa, bo imię Jezusa jest właśnie takie, Sługa Boga i Sługa ludzi. Kto by między wami chciał być pierwszy, mówi Jezus, niech będzie niewolnikiem wszystkim, czyli sługą wszystkich. Tu nie chodzi o niewolnictwo, które pozbawia godności. To słowo tu oznacza całkowite oddanie dobru życia ludzi. I wtedy dla nich jest się królem. Nie tak będzie między wami, mówi Jezus. W Jego wspólnocie, w Jego Kościele ma być widoczny kontrast z pozycjami władzy tego świata. Niestety, bardzo często ci wszyscy, którzy mają hierarchiczną pozycję pasterzy, zachowują się jak władcy tego świata, a nie jak słudzy Boga i ludzi, nie jak sługa Jezus, Mesjasz. I na tym polega odnawianie Kościoła, reformy. Reformy polegają na tym, żeby uczniowie Jezusa porzucili swoje tęsknoty i wyobrażenia tego świata, nie tak jak Jakub i Jan w tej Ewangelii, żeby uwierzyli Jezusowi i byli gotowi pić kielich, który On pił i byli gotowi przyjmować chrzest, który On przyjął. Kielich służmy i chrzest służby aż do końca, aż do ofiary całkowitej z siebie, ze swojego życia. Ten, kto chce należeć do Chrystusa, musi zmienić myślenie, zmienić kryterium oceny swojej własnej wielkości i wielkości innych ludzi. Kto jest wielki? Ten, którego rozgłasza się dzisiaj tak szeroko we wszelkich komunikatorach i wszelkich mediach? Nie. Wielkim jest ten, kto służy ludziom, a nie kto jest czyniony, stwarzany na gwiazdy i gwiazdorów świecących na firmamencie jak astralne bóstwa. To często oszustwo. To nie jest wielkość, która jest prawdziwa. Prawdziwa wielkość nie jest na firmamencie gwiazdozbioru ludzkiego. Prawdziwa wielkość jest pośród nas, cichych, skromnych, prawdziwych, wiarygodnych ludziach, którzy służą życiu i którzy w oczach innych często są mali, pogardzani, a w oczach Boga wielcy. Taką była Maryja. W swojej pieśni Magnificat, gdy zostaje powołana, wyraża to, że Bóg tych, którzy się wynieśli na piedestał wielkości, ściąga w dół. Śpiewa Maryja w Magnificat, a wywyższa pokornych, tych, którzy są wielcy wielkością misji od Boga, wielkością ratowania życia ludzi. Ona była taka. Śpiewając tę pieśń na cześć Boga, który ściąga w dół tych wielkich, którzy sami siebie wielkimi uczynili, a wywyższa tych, których Bóg wielkimi uczynił, bo są podobni do Jego jednorodzonego Syna, sługi Boga. Tak Maryja została wywyższona i od 2000 lat widzimy jej wywyższenie. To jest wywyższenie Matki uczniów Jezusa spod krzyża. Wywyższenie sługi Boga. Oto ja, służebnica Pańska, mówi Maryja. I my, mając ją za patronkę i matkę naszej życiowej drogi, powinniśmy nauczyć się wreszcie i uczyć się nieustannie, bo ciągle zapominamy, jaka jest prawdziwa wielkość i sens naszego życia. Oto ja, sługa Pana.